Dobry wieczór, Michał Kuczmirowski, prezes Agencji Rezerw Materiałowych, jest dzisiaj naszym gościem. Dobry wieczór, panie prezesie.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Prezes Agencji Rezerw Materiałowych, która będzie odpowiadać za dystrybucję szczepionki w Polsce, kiedy ta szczepionka się już u nas pojawi. No właśnie, kiedy ta pierwsza partia miliona dawek, czyli szczepionki dla 500 tysięcy osób się w Polsce już pojawi, kiedy będziemy mieli do niej dostęp, to jak szybko jesteście w stanie rozprowadzić ją po kraju?
Tutaj cała logistyka jest przygotowana tak, żeby faktycznie cały ten proces przebiegał od razu po dostarczeniu. Właściwie pierwszą dawkę powinniśmy dostać już dwa dni po rejestracji leku przez Europejską Komisję do Spraw Leków i tutaj jesteśmy gotowi właśnie do szybkiego działania. Wiemy, że ta pierwsza transza to będzie takie symboliczne 10 tysięcy dawek, które ma trafić do wszystkich krajów w ramach tej europejskiej umowy równocześnie, w tym właśnie do Polski.
A jak już te 10 tysięcy dawek trafi, panie prezesie, już je będziemy mieli w magazynach, to jak szybko można je dostarczyć do szpitala albo do punktu szczepień, gdzie one powinny trafić?
No, myślę, że nie będziemy ich mieli w magazynach, ponieważ jesteśmy przygotowani do tego, aby natychmiast zostały wysłane do szpitali, które będą prowadziły w tej pierwszej transzy szczepienia kadry medycznej. Także ten proces jest przygotowany tak, aby jak najszybciej ta szczepionka mogła trafić do szczepienia.
Mówimy na razie o niewielkich liczbach, o 10 tysiącach, o milionie dawek, ale dzisiaj zdaje się, że minister zdrowia bądź premier mówił o 3,5 miliona szczepień miesięcznie, które miałyby być możliwe, czyli to jest 7 milionów dawek tak naprawdę, mniej więcej, które trzeba dostarczyć właśnie, trzeba przepakować, trzeba przygotować, trzeba rozwieźć. Jesteśmy na to gotowi?
Tak jest, mówimy o takich większych wolumenach dopiero po kilku miesiącach funkcjonowania tych szczepionek na polskim rynku. Proszę pamiętać, że ten pierwszy milion, który mamy otrzymać od Pfizera, to jest szczepionka, która będzie zatwierdzona w końcu grudnia i ten milion ma nam wystarczyć do końca stycznia. Kolejne transze dopiero przewidziane są w lutym. Zakładamy, że ten pierwszy etap pozwoli też nam na weryfikowanie, przetestowanie możliwości całego systemu, też edukację i takie właśnie sprawdzenie ewentualnych problemów, co jest normalne przy tak dużej i szerokiej akcji. Tutaj też zakładamy, że kolejne rejestracje powinny być w drugiej połowie, kolejnych szczepionek w drugiej połowie stycznia, więc dopiero wtedy możemy mówić o kolejnych dostawach. Faktycznie każdy z tych producentów ma trochę inne wymagania co do przechowywania, trochę inne warunki stawia nam przed tą krajową logistyką, ale zakładamy, że jesteśmy do tego gotowi. Tutaj wykorzystujemy również ten sektor prywatny, komercyjny. Dystrybucja szczepionek po Polsce, pomiędzy szpitalami będzie się odbywała przy wsparciu hurtowni farmaceutycznych.
A z iloma z tych hurtowni została już podpisana umowa? Ile z nich będzie brało udział w tym procesie?
W tej chwili mamy umowy podpisane z dwoma największymi hurtowniami, które właściwie swoim zasięgiem pokrywają nam wszystkie punkty, które planujemy na tym pierwszym etapie. Natomiast rozmawiamy z czterema kolejnymi. Chcemy, żeby ten system był po pierwsze wydolny, po drugie efektywny, po trzecie tani i po czwarte bezpieczny. To jest przede wszystkim najważniejsze nasze zadanie i to bezpieczeństwo również traktujemy jako właśnie tą możliwość zamiennego używania mocy dystrybucyjnych naszych partnerów.
A czy udało się tak porozumieć z firmą Pfizer, bo wiem, że taka propozycja też jest na stole z naszej strony, żeby tą pierwszą albo te pierwsze transze szczepionek, które zamówiliśmy, żebyśmy my pojechali, żebyśmy my wysłali swoje transporty, nie żebyśmy czekali, aż one te szczepionki zostaną nam wysłane, tylko żebyśmy sami je odebrali własnymi siłami?
Rozmawiamy na ten temat z Pfizerem. To nie jest tylko rozmowa właśnie z tą firmą, ale również konieczność zmiany tej międzynarodowej umowy w ramach Unii Europejskiej. Tam jest wprost zapisane, że wszystkie kraje tą logistykę mają po stronie Pfizera i właściwie to Pfizer dostarcza te szczepionki do naszych punktów odbioru. Natomiast my jesteśmy gotowi, mamy przepracowany tutaj cały proces również z lotem, który jest gotowy do tego, żeby w razie potrzeby po te szczepionki polecieć.
A na jakim etapie są te rozmowy? To znaczy, no jaka jest szansa, że się uda? No bo wydaje się, że to by mogło ten cały proces dostarczania do Polski szczepionek no znacząco przyspieszyć, gdybyśmy sami własnymi siłami spróbowali je odebrać.
Chyba nie aż tak bardzo, natomiast
no, faktycznie... No liczy się każdy dzień, panie prezesie.
To prawda i my jesteśmy na to gotowi. Teraz piłka jest po stronie Pfizera, Unii Europejskiej. My naszą gotowość zgłosiliśmy. Mamy cały tutaj ten proces przygotowany, opracowany, jest on bezpieczny, także czekamy na odpowiedź.
Jak już rozmawiamy o szczepionce Pfizera, to wiem, że potrzebne są duże ilości suchego lodu, żeby tę szczepionkę przynajmniej w tym początkowym etapie przechowywać. Ile tego suchego lodu kupiliśmy?
To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ zawiera ono część tego mitu dotyczącego właśnie Pfizera. Wymóg odnośnie szczepionki Pfizera jest taki, że musi być ona przechowywana w temperaturze minus 75 stopni powyżej 5 dni. My zakładamy po pierwsze, że te minus 75 stopni będziemy mieli dzięki specjalnym ultrazimnym lodówkom, które są na wyposażeniu Agencji Rezerw Materiałowych i ograniczamy tą konieczność przechowywania poza naszymi magazynami w tej niskiej temperaturze właściwie do zera.
Szczepionki, no ale jednak które ten lód jest kupowany, więc pytanie po co, skoro używamy specjalnych lodówek?
Właśnie nie ma potrzeby suchego lodu. Na tym my przygotowaliśmy nasz proces w taki sposób, aby eliminować właśnie dodatkowe ryzyka, dodatkowe.
Czyli go nie będzie,
problemy.
Przepraszam, bo tutaj może się wkradł jakiś błąd z mojej strony.
Na tę chwilę nie wykluczamy takiego scenariusza, mamy go również przygotowanego, natomiast nie ma takiej potrzeby. Wszystko to prowadzimy w taki sposób, aby te mroźnie minus 75 stopni były po stronie Agencji Rezerw Materiałowych i z naszych mroźni już w zwykłej takiej temperaturze tak zwanego zimnego łańcucha, w takim zimnym łańcuchu dystrybuowane są wszystkie szczepionki na przykład na grypę. Będzie już robiona dystrybucja po całej Polsce. W takiej temperaturze szczepionka Pfizera może być przechowywana 5 dni i to wystarczy, żeby wyszczepić konkretną grupę osób dedykowaną właśnie na ten czas. Pozostali producenci nie mają tak rygorystycznych wymogów i tutaj spodziewamy się w szczepionkach Moderny właśnie takiej temperatury minus 20 stopni w ciągu, jeżeli trzymamy krócej niż, dłużej, przepraszam, niż 30 dni i również zimny łańcuch do 30 dni. AstraZeneca nie stawia takich wymogów w ogóle. Tam jest od razu dopuszczona ta temperatura od 2 do 8 stopni, co no, daje nam bardzo duży komfort.
O tym zimnym łańcuchu i nie tylko rozmawiamy dalej z Michałem Kuczmirowskim na rmf24.pl i winteri.pl. Słuchaczom radia bardzo dziękujemy.
Dziękuję pięknie.
Panie prezesie, ze szczepionkami będzie lepiej niż z respiratorami? Bo mieliście trochę problemów z respiratorami dostarczanymi do szpitali.
Chętnie opowiem na ten temat. Myślę, że nie grozi nam tego typu ryzyko. Respiratory, również patrząc na skalę i na to, w jaki sposób działaliśmy, nie uważamy, by ich dostawa była jakimś tutaj problemem.
No ale panie prezesie, no, nieskalibrowany sprzęt z Chin, kilkadziesiąt amerykańskich respiratorów, ale z chińskim interfejsem, chińskimi przyłączami. 2000 respiratorów, które poszły do szpitali, ale była do tego stopnia nieskalibrowanych, że no, rozrywały sztuczne płuca. Ambul T7, Szpital Uniwersytecki we Wrocławiu już 3 tygodnie czeka na to, co pan zapowiedział, czyli na błyskawiczną wymianę. No to jest jednak trochę poważnych błędów.
No, powiem tak, takich sytuacji, o jakich pisały media, rozrywanych sztucznych płuckach nie miały miejsca. To są lekkie opowieści.
Ale to są informacje właśnie od lekarzy. No, panie prezesie, no jeżeli lekarz pod nazwiskiem pisze coś takiego, no to to chyba wierzymy lekarzowi w szpitalu, który testował respirator.
Panie redaktorze, ja wierzę również w takie informacje, że dostarczane przez nas respiratory stały w szpitalach nierozpakowane w pudełkach i szpitale opowiadały, że tych respiratorów od nas nie otrzymały. Wierzę w też informacje, które mam w raportach pokazujące, że szpitale umawiały serwis, który jest wymagany przepisami do tego, aby taki respirator ojomowy podłączyć i był umawiany termin na za 2 tygodnie na prośbę właśnie szpitala. I w międzyczasie szpital opowiadał właśnie w mediach historię o tym, jak długo musi czekać na dojazd.
No panie prezesie, ja rozumiem, że każdy medal ma dwie strony.
To są takie historie, które oczywiście...
Zgadzamy się co do tego, że każdy medal ma dwie strony, panie prezesie, no ale są też na przykład jasne deklaracje ze strony Agencji Rezerw Materiałowych. Było 300 respiratorów, które sami zadeklarowaliście, że będziecie wymieniać. I na przykład Szpital Uniwersytecki, zdaje się, że we Wrocławiu, czeka na tę błyskawiczną wymianę już 3 tygodnie. No to jest bardzo długo, jeżeli na szali jest życie pacjentów.
Znaczy, po pierwsze, panie redaktorze, nic na ten temat nie wiem, aby jakikolwiek szpital czekał 3 tygodnie na wymianę respiratorów. Po drugie, mamy specjalną dedykowaną infolinię, gdzie tego typu zgłoszenia są od razu błyskawicznie realizowane. Po drugie, w tej chwili, jeśli chodzi o dostępność łóżek respiratorowych, to jest ona bardzo wysoka w Polsce i pod tym względem raczej nie ma takiego ryzyka, że któryś szpital czeka, bo nie może podłączyć pacjenta do respiratora. Po trzecie, jest również tak, że myśmy przygotowali proces wymiany respiratorów właśnie po to, aby usprawnić tą procedurę, ponieważ zgodnie z przepisami każdy zaawansowany respirator, który właśnie ma działać na poziomie ojomowym, musi być zainstalowany przez odpowiedni wykwalifikowany serwis. I my ten serwis każdorazowo wysyłaliśmy właśnie do szpitala, tak jak to powinno być robione. I w związku z tym, że faktycznie zgłoszeń szpitali było bardzo dużo w pewnym okresie, uznaliśmy, że trzeba to zmodyfikować. Przygotowaliśmy dużą pulę respiratorów, które zostały odpowiednio skalibrowane i serwis jechał ze skalibrowanym urządzeniem do szpitala, zostawiał, podłączał to właśnie skalibrowane urządzenie w szpitalu i później zabierał ten sprzęt, który wymagał kalibracji, kalibrował go u siebie w nocy i kolejnego dnia jechał do kolejnego szpitala. Dzięki temu udało się bardzo sprawnie ten cały proces przeprowadzić. Wszystkie szpitale, które zgłosiły się do nas z taką potrzebą właśnie pilnego przekalibrowania, zostały no w ciągu kilku dni właściwie obsłużone, także pierwsze słyszę i nie sądzę, by to było prawdziwe doniesienie, że któryś ze szpitali 3 tygodnie oczekuje, bo ten proces bardzo mocno nadzorowaliśmy.
Szpital Uniwersytecki we Wrocławiu, podpowiem panie prezesie, w dzisiejszym artykule Money.pl, który opisał tę sprawę dość szczegółowo, proszę sobie zajrzeć, być może będzie to wtedy możliwość odniesienia się dokładniejszego do tej sprawy.
Znaczy to jest właśnie ten absurd, który polega na tym, że szpital ma czas na to, aby zadzwonić do dziennikarza i opowiedzieć o swojej bulwersującej sytuacji, a nie ma czasu zadzwonić
ale
do nas.
Wydaje mi się, że szpital dzwonił również do was, a dopiero później zadzwonił do dziennikarzy. To nie jest tak, że przynajmniej z tego, co ja wiem, że najpierw dzwoni się do mediów, a dopiero potem do agencji, która ma pomóc. No, nie tędy droga.
Panie redaktorze, no, ja wiem, że respiratory, podobnie jak wcześniej maseczki czy kombinezony, są bardzo wdzięcznym tematem do różnego rodzaju medialnych, spektakularnych śledztw.
Bo są bardzo drogie i bardzo potrzebne, panie prezesie. To nie jest tak, że respirator to jest zabawka, która może leżeć na półce, tylko która jest potrzebna pacjentom chorym na koronawirusa, między innymi.
No właśnie, żeby tak było, to wszystko byłoby prostsze, ponieważ mamy wiele przykładów, gdzie dostarczaliśmy właśnie maseczki, sprzęt ochrony, środki ochrony osobistej do szpitali w terminach naprawdę błyskawicznych, a później widzieliśmy właśnie jednego z dyrektorów, który w mediach opowiadał, to jest przykład z Wałbrzycha, który w mediach opowiadał o tym, jak nie może może liczyć na rząd. To jest bardzo, tak jak powiedziałem, wdzięczny temat. My oczywiście staramy się każdemu pomóc i naprawdę w błyskawicznym tempie dystrybuujemy i respiratory, i środki ochrony osobistej. Dziennie wyjeżdża 30 tirów z naszych magazynów. Respiratorów w ciągu zaledwie kilku miesięcy wydaliśmy 4000, 5500 kardiomonitorów. To jest sprzęt, który spełnia wszystkie parametry związane właśnie z potrzebą ratowania zdrowia i życia w przypadku COVID-u. I dostawaliśmy w międzyczasie również od szpitali tutaj informacje, że oni nie chcieliby takiego respiratora, tylko inny. Później się okazywało, że oni tak właściwie to pod COVID oczywiście, ale też przy okazji myślą o tym, żeby wymienić swoją aparaturę w szpitalu i dlatego są takie wymagania bardzo konkretne. Także ja rozumiem całą tą sytuację i no proszę mi wierzyć, że Agencja Rezerw Materiałowych działa niezwykle intensywnie. Od wielu miesięcy zrobiliśmy bardzo dużo wydań,
sprzętu. Wydań sprzętu planujecie na najbliższe miesiące? Albo zapytam inaczej, ile tego sprzętu zostało jeszcze w magazynach agencji? Respiratorów
zostało,
na przykład.
Zostało na tyle, żebyśmy mogli obsłużyć kolejną, trzecią, być może czwartą falę. Cały czas również kontraktujemy. Jednym z takich zadań postawionym nam przez premiera Morawieckiego jest to, aby jak najwięcej tego sprzętu, środków ochrony osobistej pochodziło od polskich producentów. Dzięki temu pieniądze zostają w polskiej gospodarce, a dzięki temu również skracamy ten łańcuch dostaw. Nie musimy obawiać się tego, że gdzieś na tej trasie pomiędzy Chinami a Polską dojdzie do jakichś opóźnień. Dzisiaj kupujemy właśnie większość tych środków od polskich firm. Także cały czas kontraktujemy, wydajemy na bieżąco i no, dzisiaj ten zapas magazynowy tych rezerw właśnie medycznych przyrasta.
Panie prezesie, to jeszcze wróćmy na chwilę do szczepionki. Czy wy dostarczycie do punktów szczepień coś poza szczepionkami, czy będzie to tylko szczepionka?
Tak jest. Cały proces wymaga kilku elementów oprócz szczepionki. To są strzykawki, igły i odpowiednie tam wyposażenie w postaci wacików, soli fizjologicznej i takiego drobnego asortymentu. To wszystko również centralnie obsługuje Agencja Rezerw Materiałowych po to, aby żaden właśnie punkt szczepień nie mógł powiedzieć, że no, chętnie by szczepili, ale zabrakło właśnie strzykawek. Te strzykawki dostaną również wszystkie punkty od nas. Także ten proces jest zabezpieczony, przygotowany i no, taką całą paczkę łącznie z informacjami o szczepionce każdy punkt szczepień otrzyma. Tam będą również szczegółowe instrukcje postępowań z tymi dawkami, jak należy przygotować szczepionkę do wyszczepienia. No, zależy nam na tym, aby ten cały proces był bezpieczny, żeby był przygotowany w taki sposób, żeby jak najmniej wątpliwości rodził dla personelu medycznego, także no tutaj bezpieczeństwo pacjentów, bezpieczeństwo osób szczepiących będzie naszym najważniejszym założeniem.
To ja jeszcze na koniec zapytam, czy ten cały proces wymaga od Agencji Rezerw Materiałowych na przykład zatrudnienia dodatkowych pracowników, no bo to wygląda na jednak operację logistyczną, która jest bardzo duża, przynajmniej w perspektywie tych 7 milionów dawek, które miesięcznie trzeba będzie dostarczyć, tak jak mówił premier.
Tak, jesteśmy agencja, to trzeba też powiedzieć wprost, ta cała sytuacja pandemiczna jest niezwykle dużym wyzwaniem dla agencji. My od pierwszych dni pandemii przechodzimy bardzo głęboką również restrukturyzację, reformę po to, aby właśnie jak najsprawniej realizować te zadania do takich standardowych zadań pod tytułem utrzymywanie rezerw. Dorzuciliśmy tą logistykę, która dzisiaj wydaje się być właśnie krytycznym obszarem, gdzie wiele krajów poniosło no, duże porażki. Myśmy również to zadanie bardzo tutaj od początku starali się dobrze realizować, również nie swoimi siłami. Przede wszystkim korzystaliśmy ze wsparcia Wojsk Obrony Terytorialnej, Poczty Polskiej, wielu takich firm kurierskich, które realizowały te zadania dla nas. Dzisiaj także nie planujemy zwiększania floty i tego całego serwisu logistycznego, dystrybucyjnego. Opieramy się na partnerach komercyjnych, którzy dzisiaj posiadają takie zdolności do tego, aby obsłużyć właśnie te wszystkie punkty szczepień. Także wydaje się, że jesteśmy dobrze przygotowani i ten proces po prostu będzie przez nas centralnie koordynowany, nadzorowany. Punkty szczepień będą zgłaszać zapotrzebowanie na szczepionki w specjalnym systemie, który również będzie monitorowany przez nas. Tam nie może być mowy o tym, że coś nie dojedzie na czas. Także cała ta operacja wydaje się, że jest dobrze przygotowana, przemyślana i co ważne, zyskuje aprobatę wśród właśnie naszych partnerów, którzy na co dzień zajmują się tego typu zadaniami logistycznymi i dystrybucyjnymi.
Jak ta cała operacja będzie wyglądać, zobaczymy być może już niedługo, bo pan minister Niedzielski powiedział, że być może jeszcze w tym roku jest szansa na pierwsze szczepionki na polskim rynku. Michał Kuczmierowski, prezes Agencji Rezerw Materiałowych, był dzisiaj moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo, panie prezesie.
Dziękuję, uszanowanie.